Jak co środę witamy wszystkich Państwa w programie interwencyjnym Po stronie prawdy, dzisiaj realizowanym z Krakowa, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, ratujmy krakowskie oleandry. Znajdujemy się w Krakowie w Muzeum Czynu Niepodległościowego. Chcemy rozmawiać o czymś, co jest bliskie, a przynajmniej na pewno powinno być każdemu Polakowi, każdej duszy polskiej. O Muzeum Czynu Niepodległościowego, o kadrówce, o Józefie Piłsudskim, o wszystkich tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny i również o tych, którym grozi niebezpieczeństwo, że zostaną pewnego dnia pozbawieni swoich praw. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Zostańcie Państwo z nami, naprawdę warto. Rozmawiamy z panem Krystianem Waksmunckim, komendantem naczelnym Związku Legionistów Polskich, pierwszym komendantem, który nie jest legionistą. Panie komendancie, znajdujemy się w Krakowie, w Muzeum Czynu Niepodległościowego. Na wstępie poprosimy przedstawić nam ten budynek i tę historię, która się bezpośrednio z tym budynkiem i z waszą działalnością również wiąże.
Bardzo dziękuję, żeśmy dzisiaj mogli przybliżyć znowu historię oleandrów, historycznego miejsca, tej kolebki niepodległości. Z tego miejsca przed 101 laty wyszła pierwsza kompania kadrowa. Zaczął się tutaj niepodległościowy czyn zbrojny Legionów Józefa Piłsudskiego. Obecnie nad tym miejscem historycznym, nad tym domem imienia Józefa Piłsudskiego zawisło widmo zagłady. Może się to komuś wydać wręcz nieprawdopodobne. Mamy 2015 rok, tyle mówi się o polityce historycznej, tyle mówi się o szacunku dla historii, dla tradycji narodowej, dla pamiątek narodowych, a tymczasem nad naszym domem imienia Józefa Piłsudskiego, nad Związkiem Legionistów Polskich i Muzeum Czynu Niepodległościowego, jednym z najstarszych polskich muzeów, bo powołanym w 1922 roku, a jedynym w Polsce muzeum, który poświęcony jest idei służby dla Rzeczypospolitej. Podkreślam, służby dla Rzeczypospolitej, zawisło widmo zagłady. Przypomnę, że Związek Legionistów Polskich powstał przed 98 laty, 30 maja 1918 roku. Założyli go, jeszcze zanim Polska odzyskała niepodległość, legioniści, ci, którzy nie byli internowani. W Krakowie powstał ten Związek Legionistów Polskich. Nieprzerwanie trwa w służbie dla Rzeczypospolitej 98 lat. Byliśmy jako Związek Legionistów Polskich kilkakrotnie delegalizowani. Pierwszy raz w 1940 roku generalny gubernator hitlerowski Hans Frank delegalizował związek. Potem w 1947 roku NKWD i UB. W 1988 roku funkcjonariusze SB z Urzędu Miasta Krakowa. W 1990 roku minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej uznał te decyzje o delegalizacji związku za nieważne z mocy prawa, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, przywracając ciągłość prawną i tożsamość prawną Związku Legionistów Polskich, przywracając wszystkie nieruchomości i ruchomości, jakich Związek Legionistów Polskich przed wrześniem 1939 roku był właścicielem. W 1990 roku zwrócono nam ten dom imienia Józefa Piłsudskiego. Ten dom został wzniesiony w latach 30. ubiegłego wieku na gruncie, który na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa został związkowi przekazany w 1928 roku. Ten dom według założeń architektonicznych znanego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza nie został w całości wybudowany, bo związkowi zabrakło funduszy, a na przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej. W tym domu od początku mieściło się Muzeum Czynu Niepodległościowego, mieściły się tutaj różne instytucje, takie jak Związek Legionistów Polskich, jak Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Były tutaj różne pomieszczenia, w których dokumentowano czyn niepodległościowy pokoleń Polaków.
Panie komendancie, to nie po raz pierwszy z naszymi kamerami interweniujemy tutaj w tej sprawie. Jeszcze przed stuleciem, prawda, byliśmy tutaj, mieliśmy wspólnie nadzieję, że na stulecie sytuacja się unormuje. Mówi pan, że mija już 101 rocznica, a sytuacja jest nie tylko, że nie taka sama, a już nawet gorsza.
Jest znacznie gorsza, jako że są siły w tym kraju i w Krakowie, które chcą stworzyć fakty dokonane. Te fakty dokonane to ma być zniszczenie tego centrum dokumentacji, edukacji, wychowania patriotycznego, bo te role Dom imienia Józefa Piłsudskiego spełnia i Muzeum Czujnie Plesio. Muzeum, które odwiedzają setki, tysiące osób z kraju i zagranicy. Mamy w tej chwili wyłączone centralne ogrzewanie, mamy wyłączoną windę, grozi nam wyłączenie prądu elektrycznego. Zapyta ktoś dlaczego, jak to jest możliwe. My przez minione 25 lat od 1990 roku, gdy Związek Legislatów Polskich odzyskał ten dom, pozbawiony całkowicie wyposażenia, zdewastowany, myśmy go przywrócili do stanu takiego, na jaki nas było stać. Przez te minione 25 lat Związek Legislatów Polskich w ten dom zainwestował kwotę ponad 25 milionów złotych. I teraz, gdy nasze środki finansowe uległy całkowitemu wyczerpaniu, gdy my nie mieliśmy pieniędzy 30 kilku tysięcy na zapłacenie centralnego ogrzewania, to władze miasta Krakowa, czy jakieś inne czynniki, kazały wyłączyć nam centralne ogrzewanie. Kilka osób jest ciężko chorych. Zagrożenie nastąpiło bezcennych zbiorów, w tym relikwii narodowych, takich jak sztandar Romualda Trauguta z 1863 roku, jak sztandar bojowy Legionów Polskich odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, jak tysiące zdjęć, tysiące dokumentów, galeria obrazów. Wszystko to może ulec zniszczeniu, dlatego że wzrasta wilgotność, spada temperatura. Ja już nie mówię o tym, że mamy w tej chwili kilka osób poważnie chorych. I wreszcie w bezpośrednim sąsiedztwie domu, tuż przy naszej ścianie zachodniej, budowana jest na terenie, na którym miał być dom imienia Piłsudskiego wzniesiony, budowana jest jakaś inwestycja, ogromny kompleks garażowo-biurowo-apartamentowy, który spowodował już spękanie ścian zewnętrznych domu. Wali się po prostu dom imienia Józefa Piłsudskiego i to się dzieje w III Rzeczypospolitej.
Dziękuję. Wrócimy na pewno jeszcze do rozmowy. Pan Krystian Waksmuński, komendant naczelny Związku Legionistów Polskich. Proszę Państwa, ludzie, którzy w poczuciu obowiązku społecznie niemalże prowadzą ten dom, prowadzą coś, co udostępniają całemu społeczeństwu i chce się im to odebrać, chociażby poprzez taki fakt, że daje państwo polskie pieniądze na różnego rodzaju imprezy, organizacje, które nie podobają się znacznej części naszego społeczeństwa. Natomiast na Muzeum Czynu Niepodległościowego, na ratowanie pamiątek narodowych, czegoś, co jest bezcenne i niewycenialne, na to pieniędzy się w naszym państwie jakoś znaleźć nie chce. Zostańcie państwo z nami, aby zobaczyć kolejne bulwersujące aspekty tej sprawy.
Pani Zofia Korczyńska, dyrektor Muzeum Czynu Niepodległościowego na krakowskich Oleandrach, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani dyrektor, jak już słyszeliśmy, muzeum to posiada bezcenne eksponaty, bezcenne zbiory i w tym momencie boicie się o ich bezpieczeństwo.
No, zbiory nasze w naszym muzeum są niepowtarzalne i unikalne z tego powodu, że zostały uratowane w czasie II wojny światowej i w czasie reżimu komunistycznego, przekazane przez rodziny legionistów, spadkobierców legionistów. Było część zbiorów ukrytych w kościołach. Mamy tak bezcenne zbiory, żadne muzeum nie może się poszczycić. Natomiast władze tak zwanej III Rzeczypospolitej w ciągu 25 lat wymienię może co włożyły. Dzięki usilnym staraniom dostaliśmy z Narodowego Funduszu Ratowania Zabytków Krakowa pieniądze na dach, który się rozlatywał i przemakał, na 8 okien. Ja załatwiłam, będąc członkiem kapituły Orderu Odrodzenia Polski, wychodziłam pieniądze w Ministerstwie Kultury i w Urzędzie do Spraw Kombatantów i dostaliśmy pieniądze na kilka gablot. Dostaliśmy z Ministerstwa Kultury pieniądze na renowację sztandarów i kurtek mundurowych i tyle. A miasto Kraków ma swój wkład w wysokości 2000 zł, bo pan Majchrowski, odchodząc ze stanowiska wojewody krakowskiego, na moje, no muszę powiedzieć, usilne namowy, znalazł 2000 zł i chorągiew Rzeczypospolitej prezydenta znalazła swoje miejsce nie na ścianie, tylko w profesjonalnej gablocie. To jest cały wkład państwa polskiego w ciągu 25 lat. I my się pytamy, rodziny legionistów pytają się, czy my mamy prawo mieć tego dość. Chcę powiedzieć pani premier Beacie Szydło, my tutaj wytrwaliśmy, daliśmy radę przez 25 lat, ale kres nadszedł, kres bezprawia, kres tego, żebyśmy tutaj marzli, nie mieli na wypłaty chociażby dla wartowników. W międzyczasie Kraków stał się bawidamkiem Europy. Przyjeżdżają tutaj ludzie, ja mieszkam koło szynobusu, widzę, kto przyjeżdża do Krakowa i dla tych ludzi są, wszystko jest. Proszę państwa, to się musi skończyć. Oleandry nie zostały po to wybudowane, żeby teraz miał ktoś bank, czy ktoś jakiś rektorat wyższej szkoły tej czy tamtej prywatnej, tylko to miejsce jest kolebką niepodległości. To miejsce musi pozostać w takim stanie, w jakim sobie zamarzyli i wybudowali legioniści. Wydaje mi się, że nie jesteśmy tak biednym krajem, żeby przekreślać całą historię. To jest przekreślenie 100 lat. Mój ojciec w tym domu poświęcił przed wojną od 34 do 39 całe swoje życie. Potem do 74 walczył w mądry sposób, unikając różnych wichrzycieli, którzy chcieli związek już wtedy zlikwidować. Chociaż związek działał pod kryptonimem Oleandry i działał konspiracyjnie, a potem półkonspiracyjnie. A ja poświęciłam 40 lat od śmierci ojca i wydaje mi się trud nasz, rodzin legionistów, którzy tu byli setki, tutaj pracowało około 1000 osób w ciągu tych 25 lat. Wkład taki czy inny wnosząc w to, że dom ten tak wygląda, jak wyglądał. Gdyby nie Szyszko Bochusz i Stefan Strojek, którzy wybudowali ten dom tak, że szerokie zrobili parapety, to pierwsi legioniści, wdowy po legionistach, dzieci legionistów, przychodząc tutaj, zgłaszając się w 89 czy w 90 roku, staliśmy przy oknach i pisząc na parapetach. Nie było jednego krzesła, nie było jednego biurka. Wszystko to jest i teraz chce się przyjść na gotowe i to ludzie, którzy nas często niszczą od stanu wojennego, ludzie, którzy z czynem niepodległościowym nie mają nic w ogóle wspólnego, wręcz odwrotnie. Ten czyn chcieliby pogrzebać i zniszczyć. I proszę państwa, tutaj jak oprowadzamy wycieczki z kraju i z zagranicy, to właściwie nie tylko wspaniałe eksponaty, każdy ma swoją historię. Często były ratowane z narażeniem życia, ale równocześnie każdy mebel, właściwie każdy przedmiot w tym domu jest darem serca, skądś przyszedł. Nikt nam niczego nie dał. To znaczy dały rodziny legionistów, ale władze państwowe odwróciły się tyłem. W tamtym roku, stulecie czynu legionowego, z okien oglądaliśmy, jak notable chyłkiem przemykali pod domem Piłsudskiego, żeby tu nie przyjść. I były władze najwyższe tutaj, oglądaliśmy, głowy mieli spuszczone. Cóż mogli zrobić? Nic nie mogli zrobić, dlatego że chyba sumienie ich do końca życia będzie gnębić i prześladować, że w stulecie czynu legionowego był tylko kardynał Stanisław Dziwisz tutaj z krótką wizytą. Mamy tutaj wspaniałą galerię rzeźb Jana Pawła II, który jest jednym z trzech honorowych członków Związku Legionistów Polskich. I z tego powodu chociażby ci, którzy mówią o przyszłym zjeździe, zlocie młodzieży, powinni byli w tamtym roku tu przyjść i zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby ten dom był przygotowany na zjazd młodzieży i Polaków, Polonii, z całego świata, którzy mamy nadzieję, że tu będą i nie będziemy musieli się my jako Polacy wstydzić. Rozgadałam się.
Przepraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, te bezcenne eksponaty historyczne są w tym momencie zagrożone. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie interwencyjnym. Zostańcie Państwo z nami.
Witamy ponownie. Przypomnijmy, znajdujemy się w Krakowie, na Oleandrach, w Muzeum Czynu Niepodległościowego. Rozmawiamy tym razem z panem doktorem inżynierem Feliksem Stalonym-Dobrzańskim, emerytowanym pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej. Jak mówią osoby, które tutaj się opiekują tym domem, wielkim przyjacielem tego domu. Panie doktorze, proszę powiedzieć, dlaczego i czy pan widzi, aby ci ludzie i ten związek i ten dom trwał w tej formule, w jakiej trwa. Pozwoli pan, że podzielę się taką refleksją, że odbieram takie wrażenie, że jakiś czarny PR krąży wokół tych ludzi, którzy tutaj całe swoje serce i pieniądze wkładają w to, aby przechować dla następnych pokoleń to, co przechowane być powinno.
Dokładnie tak jest. To znaczy, można powiedzieć, pytanie, dlaczego to trzeba ratować, jest retoryczne i w zasadzie nie ma co nad tym dyskutować. Należy tylko zwrócić uwagę, jakim mechanizmem to się stało. Jakim mechanizmem to następuje ta destrukcja. Ta destrukcja nie jest przypadkowa. To jest w moim przekonaniu to jest pewna metodyka działania. Jeżeli jest jakiś byt niewygodny, to są trzy możliwości. Albo się tego kogoś fizycznie, ta komuna robiła, zabija i jest wtedy święty spokój, tego gościa nie ma. Można w to miejsce coś podstawić, albo zinfiltrować, włożyć tam swojego człowieka, który będzie rozsadzał to od wewnątrz, przejmie, ewentualnie przejmie ten byt. I proszę Państwa, tutaj też wspomagały cały ten proces tworzenie, używanie władzy do tego, że można zmieniać fakty prawne. Zostały po drodze, tutaj pan komendant opowiadał to, w bardzo krótkiej formie, ale tutaj następowały kolejne pewne kroki, które od komuny najpierw w ogóle tego nie ma, w ogóle zniknęło, potem nagle się pojawiło, a potem znowu jak gdyby jest rozbijane. Więc ja bym raczej zwrócił uwagę na to, że tutaj zadziałał ten mechanizm i on leży u podstaw tego, że wszyscy są przekonani, że tutaj to prawie, że uzurpatorzy. To jest wypracowana sprawa. Dlaczego? Można się zapytać, dlaczego tak wypracowana? Znaczy raczej jaką metodą? No mając media, mając środki nacisku, z przykrością muszę powiedzieć, że nawet reportaż z Gazecie Polskiej, no wydawałoby się, że medium jak najbardziej przyjazne. Ten gość się nawet nie potrudził, żeby osobiście tu się powadygować, a napisał paszkwil i to dwa razy. Nie wiem dlaczego, ale tak się stało. Więc nie ma się co dziwić, że wszyscy są święcie przekonani, że w zasadzie to jest jakaś sytuacja, którą trzeba uporządkować nagle na nowo. A zwracam uwagę na dwie rzeczy podstawowe, dla mnie niezwykle ważne. Mianowicie te, że po pierwsze, tu w tym miejscu jeszcze przed wojną byli legioniści, po wojnie byli legioniści, już staruszkowie, no biologia działała, ale pojawił się nawet tak niegodny argument, jak to, że ten związek jest właściwie nieistniejący, bo nie ma legionistów. No nie ma, bo biologia się skończyła. Ale niemniej są ludzie, którzy dbają o tą tradycję. To nie chodzi o samą tradycję, żeby dmuchać samą tradycję. To jest po prostu budowanie podstaw tego, co było polskością.
Czyli ciągłość prawna jak najbardziej jest.
Ciągłość prawna w świetle dokumentów jest, a jest podważana, bo można było ją zmieniać, można nią było manipulować. Tu jest problem. Więc ja uważam, że trzeba zawołać, tak jak święty Jan Paweł II mówił, stańmy w prawdzie.
Panie doktorze, stajemy tutaj w obronie prawdy. Czy macie nadzieję, że państwo polskie i władze miasta Krakowa staną również po stronie prawa i po stronie sprawiedliwości społecznej?
Do władzy doszła prawo i sprawiedliwość. Miejmy nadzieję, że coś to oznacza. Bo prawo powinno działać zgodnie z jego duchem. Nie tylko, ja nie podważam litery prawa, tylko jeżeli prawo było bezprawne, to można na ten temat już bardzo poważnie dyskutować. Przecież wielu obwiesi się broniło, przecież ja działałem zgodnie z prawem. Komuna tak mówiła. Ja się dostosowywałem, byłem w porządku, bo działałem zgodnie z prawem. A że to prawo było niegodne, nieprawdziwe i niesprawiedliwe, to ja mam nadzieję, że w końcu to się skończy.
W Norymberdze Niemcy też tak się tłumaczyli.
Nie wiem, tak daleko nie jechał, bo to znowu dyskusja ad Hitlerum nie jest dobra. Znaczy, należałoby ją tak naprawdę przywołać, nie? Ale w moim przekonaniu ważniejsze jest to, żeby sięgnąć do tego, co było u podstaw powstania tego domu i kto nim zawiaduje. Nie patrzeć się na byty podstawione czy na byty, które są uzurpatorami. Bo ktoś powie, będę dyskutował w tej chwili tą sprawę, to każdy powie, to jest właściwie spór między jakimiś dwoma, trzema bytami, taki spór typu o płot, prawda? Nie wolno tego w ten sposób stawiać. To trzeba postawić zasadniczo, że tutaj to było źródło, stąd wyszły legiony. Sam Piłsudski mówił, nie wiedziałem, że nas było tak dużo, bo tylu się dokleiło. Ale teraz tak naprawdę jest czas, żeby to sobie dokładnie przypomnieć i nie zrobić tutaj wieży Babel, gdzie będą wszyscy, bo takie są zamiary też, albo zniszczyć fizycznie przez budowy, przez otoczenie, przez zamknięcie pierwotnego zamiaru architektonicznego. Każdy architekt powie, że to założenie architektoniczne było niezwykłe. Ono było po prostu wartościowe. Ten budynek jest w annałach architektury zapisywany jako przykład dobrego budownictwa tamtych czasów. Ale to nie jest najważniejszy argument. Najważniejszy argument jest to, że tutaj są, tu jest miejsce, w którym można kultywować to, na czym się Polska nowa odnowiła.
I oby tak było, mówił pan doktor inżynier Feliks Stalony-Dobrzański, emerytowany pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej. Proszę państwa, pora zdjąć złe odium z ludzi, którzy poświęcają całe swoje życie, swoje pieniądze i swój czas na to, aby ratować pamiątki narodowe. Nie jest teraz czas na to, aby domyślać się, kto jest prawnym spadkobiercą, bo w tej kwestii sądy się już wypowiedziały i wiadomo, że to ci ludzie. Tylko pytanie, kto im pomoże? Czy we wszystko musi ingerować u nas państwo, czy każde muzeum, każda organizacja społeczna musi być pod bezpośrednimi auspicjami państwa, czy to samorządu? Zostańcie państwo z nami.
Szanowni państwo, znajdujemy się w tym momencie w historycznej sali kadrówki. To jedyna taka ekspozycja stała w Polsce, poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Rozmawiamy z panem Krystianem Waksmuckim. Jak już wspominaliśmy, eksponaty bezcenne. Jakby mógłby nam pan przybliżyć, co konkretnie w tej sali się znajduje?
Osobiste pamiątki związane z marszałkiem Piłsudskim, wydawnictwa związane bezpośrednio z osobą Piłsudskiego, w tym pisma zbiorowe, tutaj w tej gablocie pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, różne wydania, różne dzieła poświęcone pamięci Józefa Piłsudskiego. W tej gablocie kolejnej mamy prace oryginalne Józefa Piłsudskiego, w tym unikatowa praca poświęcona Powstaniu Styczniowemu z rysunkami między innymi Edwarda Śmigłego-Rydza i wydawnictwa związane z Józefem Piłsudskim. Na ścianie tutaj kolekcja Czermański, kompletny Czermański, Józef Piłsudski, od czasów legionowych aż po ostatnią chwilę, 34 rok, na rok przed śmiercią.
Przejdźmy może do kolejnych gablot, ale zanim o tych kolejnych gablotach, panie komendancie, czy rząd polski tego nie rozumie, że to są jedyne eksponaty? Że drugich takich nie będziemy mieli, jeżeli one zniszczają?
No, ja tego nie rozumiem, jak można nad tym przechodzi do porządku dziennego. To są oryginalne niektóre dokumenty. W kolejnej gablocie mamy oryginalne dokumenty z Muzeum Belwederskiego, w tym na przykład Matka Boska Jazłowiecka z biurka pana marszałka. Oryginalne dokumenty z biurka z Muzeum Belwederskiego. Oryginalne dokumenty. Takich drugich dokumentów już nie ma. Nawet gdy był tutaj dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, nie mógł się nadziwić, pytał się, dlaczego panie komendancie oryginały pan pokazuje. No bo pokazujemy oryginały, bo nie mamy pieniędzy na zeskanowanie. W kolejnej gablocie. Oryginalne z munduru marszałka krzyż piątej klasy Virtuti Militari. Marszałek miał dwa takie krzyże. To był taki, który marszałek, gdy dekorował jakiegoś oficera, żołnierza, zdejmował z munduru i to jest tak zwany przechodnik, ale oryginalny z munduru marszałka. Order Virtuti Civili pierwszej klasy marszałka Piłsudskiego. Zdjęcie jego munduru, buławy, szabel i oryginalna maciejówka z 1914 roku, nie marszałka, bo te szable, mundur, buławę ma rodzina marszałka Józefa Piłsudskiego, to znaczy jego wnuki.
Na ścianie, panie komandorze, jeszcze są jakieś dokumenty, tak?
Tak, to jest unikalny dokument, mianowicie tak zwany rozkaz 10.000, to był kryptonim rozkazu. To jest oryginalny rękopis dokumentu, rozkazu bojowego do kontruderzenia z Nadwieprza w sierpniu 1920 roku z oryginalnymi podpisami marszałka Józefa Piłsudskiego i dowódców wszystkich jednostek, które w tym kontruderzeniu z Nadwieprza brały udział od Edwarda Śmigłego Rydza poczynając. Wspaniała rzeźba, jedna z trzech najważniejszych rzeźb Wiktory Jacyna. Marszałek Piłsudski, zachowany wspaniale, był ukryty w 1939 roku pod stertą węgla na ziemi kieleckiej. Odkupiłem to od osoby, która to przechowywała pod kilkoma tonami węgla. Zachowany marszałek, powtarzam, to jest Wiktoria Jacyna oryginalna i szabla legionowa przekazana przez córkę jednego z legionistów. Kolejna gablota to są dokumenty, materiały związane ze śmiercią marszałka. Mianowicie rzeźba, odlew maski pośmiertnej marszałka, wykonany przez profesora Szczepkowskiego, klepsydra, którą miasto Kraków dało swojemu obywatelowi honorowemu, czyli marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Jak zapewne wiemy, pierwsza balsamacja marszałka Józefa Piłsudskiego nie udała się. Trzeba było dokonać powtórnie balsamacji. Wówczas strumny oficerowie, legioniści, kawalerowie Virtuti Militari, kawałki sukna i liście z wieńca laurowego, na którym głowa marszałka spoczywała, wzięli, rozdzielili między siebie. Tutaj oryginalne dokumenty z uroczystości złożenia na Wileńskiej Rosie serca marszałka. To było 12 maja 1936 roku. Dokumenty przedstawiające osoby, które tam, żołnierzy, którzy tam spoczywają od powstania styczniowego poprzez wojny, walki legionowe i wojnę polsko-bolszewicką i dokumenty, jak rozstawione były poszczególne delegacje podczas tej wielkiej uroczystości na Wileńskiej Rosie. Plakieta z tablicy, która była poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu, oryginalna plakieta z tablicy, która była na dworcu głównym w Krakowie, zdjęcie marszałka na łożu śmierci i zdjęcia z uroczystości pogrzebowych. Tutaj są trumny marszałka, uroczystości na Rosie i kolejny Czermański, wielki sybirak Józef Piłsudski. Znowu i wspaniały portret marszałka Piłsudskiego, oryginalny korpal. Oryginalne zdjęcia z pogrzebu marszałka wykonane przez fotografów ze Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na trasie całego konduktu pogrzebowego marszałka stali na dachach fotografowie, którzy fotografowali cały przebieg konduktu. Dokument z posiedzenia Ligi Narodów, gdzie uczczono pamięć marszałka Józefa Piłsudskiego i program uroczystości pogrzebowych marszałka Piłsudskiego, którymi to uroczystościami kierował ojciec naszej pani dyrektor, legionista, doktor praw Stanisław Korczyński, kawaler orderu wojennego Virtuti Militari, żołnierz 4. Pułku Piechoty Legionów.
I ostatnia gablota?
Pamiątki związane z marszałkiem Piłsudskim. Jego karykatura marszałka wykonana przez Jerzego Kossaka. Ten marszałek, taka figurynka ceramiczna. I bardzo ciekawa rzecz, mianowicie medale dwa, pokazuję, przepraszam, palcem, Związek Lenistów Polski w służbie dla Rzeczypospolitej. Przed kilku laty pani dyrektor Korczyńska ze świętej pamięci Anną Walentynowicz pojechały do Wilna. Tam nasz sztandar bojowy Legionów pochylił się nad trumną, nad grobem matki marszałka i jego sercem na Wileńskiej Rosie, a potem ode mnie jako komendanta Naczelnego Związku Matce Boskiej Ostrobramskiej jako wotum został przekazany ten medalion służby dla Rzeczypospolitej.
I panie komendancie, na zakończenie bardzo ważny państwowy dokument.
Wagi państwowej, Konstytucja Kwietniowa 1935 roku. Ostatni dokument wagi państwowej, który podpisał marszałek Józef Piłsudski. Przypominam, zmarł 12 maja 1935 roku. Na kilkanaście dni przed śmiercią podpisał ten dokument, konstytucję, dzięki której władze państwowe Rzeczypospolitej przetrwały ten najtrudniejszy okres od września 1939 roku aż do przekazania urzędu insygniów prezydenckich przez świętej pamięci prezydenta Ryszarda pana Kaczorowskiego panu prezydentowi Lechowi Wałęsie.
Panie komendancie, młodzi ludzie tutaj bardzo często uczą się historii. Jak pan z nimi rozmawia po zakończeniu zwiedzania muzeum, jakie są ich odczucia?
Mówią, że doceniają to. Doceniają to wychowawcy, doceniają to nauczyciele, docenia to młodzież. Są bardzo ciekawe często pytania. Gdy pytają mnie o pewne szczegóły, czy osoby inne oprowadzające tutaj po muzeum, nie mogą zrozumieć tego, że my ten dom sami utrzymujemy, że nikt się nie interesuje tym. Natomiast przychodzą tutaj, żeby się uczyć prawdziwej historii Polski, całej prawdy o historii Polski, jako że my mówimy zarówno o tych pięknych chwilach historii, jak i o tych, których się niestety często musimy wstydzić z naszej historii. Ale najważniejsza jest prawda historyczna. To jest rzecz podstawowa, która nam tutaj przyświeca. I to, o czym mówiłem, to jest jedyne muzeum w Polsce, które jest poświęcone idei służby dla ojczyzny.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o ratowaniu krakowskich oleandrów. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Spróbujmy przybliżyć jeszcze działalność muzeum. Pan Zbigniew Perzanowski, artysta plastyk, szef galerii Oleandry. Panie Michale, co takiego tutaj jeszcze jest i co takiego jeszcze tutaj może być? Bo są również pewne plany, aby również wykorzystać to miejsce. No i oczywiście skorzystać z uprzejmości tych, którzy tutaj są i również z tego, że oni chcą tutaj również pracować i dalej służyć społeczeństwu, służyć Polsce.
Byłem na takim spotkaniu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa zorganizowanym przez Obywatelski Komitet na Rzecz Oleandrów. To jest ta grupa obywatelska, która niszczy właśnie oleandry. I powiedzieli, że tutaj na oleandrach nie ma nic. Są ciemne, brudne okna. Szaro tam jest, jest śmietnik, nie ma tam żadnych eksponatów. I jeszcze kilka wulgarnych określeń pod adresem imiennym członków Związku Legionistów Polskich, jak komendanta i innych członków. To było bardzo oburzające, że takie słowa padły w sali senackiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Pałacu Krzysztofory. Ja zajmuję się tutaj Galerią Oleandry. Galeria to jest zbiór wszystkich prac plastycznych, które były ofiarowane przez darczyńców, zebrane przez byłych legionistów, którzy ofiarowali swoje prace tutaj do zbiorów. Tu się znajdują rysunki, szkice marszałka Rydza Śmigłego. Kilka takich szkiców jeszcze jest na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Galeria, każda galeria kształtuje osobowość człowieka, kształtuje jego świadomość, postawy obywatelskie, kulturowe. I tutaj ta galeria też spełnia takie funkcje. Te prace można oglądać w tych wszystkich salach ekspozycyjnych, które są. A moim zamiarem i w porozumieniu z Komendą Związku Legionistów Polskich jest utworzyć mini galerię. Są pomieszczenia na to, które można wykorzystać. One są w przyziemiu, w suterynie. I chcę stworzyć tam galerię, w której będą odbywały się ekspozycje edukacyjne pod kątem historycznym, pod kątem kulturowym, prezentacji współczesnej sztuki i organizowania też ekspozycji historycznych, wystaw, organizowanie warsztatów plastycznych z młodzieżą na temat historyczne czynu niepodległościowego, powstań narodowych. Tak samo organizowanie warsztatów plastycznych, które by miały uwrażliwić osoby, jak i rozwijać ich kreatywność historyczną, wszystkie najwyższe wartości, jakie niesie sztuka. Ja chcę zwrócić uwagę na jedno, bo dokonałem takiego spisu. Jest tutaj 34 wybitnych twórców światowych, Polaków. Chcę wydać katalog tych twórców. Chcę zrobić szereg innych jeszcze działań, na które są potrzebne fundusze. Tych funduszy nie ma. Organizowałem wiele wystaw, bo w swoim życiu sam uczestniczyłem w ponad 270 wystawach zbiorowych organizowanych przez różne organizacje artystyczne, plastyczne. Było to między innymi Międzynarodowe Biennale Pastelik, wielokrotnie Triennale Współczesnego Malarstwa Polskiego, wystawy ekologiczne, około 70 wystaw indywidualnych zorganizowałem swoich i w swoim życiu jeszcze się otknąłem o służbę zdrowia. Byłem artterapeutą, prowadziłem zajęcia plastyczne z osobami z zaburzeniami neurologicznymi. Tam stworzyłem ponad 300 wystaw. Także moje doświadczenie w organizacji i w propagowaniu w najwyższych wartości poprzez sztukę są uzasadnione. W innym wypadku po prostu tutaj by mnie nie było.
Dziękuję. Mówił pan Michał Zbigniew Perzanowski, artysta plastyk, szef Galerii Oleandry. Proszę państwa, to miejsce żyje i może żyć i może się również rozwijać, o czym właśnie powiedział pan Zbigniew. Proszę państwa, jak to jest, że inne narody fałszują swoją historię, aby móc się do czegoś odwołać. Tak robią Litwini, Ukraińcy, inne również narody. U nas niczego fałszować nie trzeba. My to mamy. Jak to się dzieje, że w państwie polskim to, co jest wartościowe, to, co może nam służyć, to, co może służyć młodemu pokoleniu, to, co może służyć budowie państwa polskiego, jest wdeptywane w ziemię razem z ludźmi. Zostańcie państwo z nami.
Pan Michał Dudka, harcerz Rzeczypospolitej, bratanek legionisty. Czym dla pana jest to miejsce i czy sposób zarządzania tego muzeum w tym momencie panu odpowiada?
Absolutnie mi nie odpowiada, prawda? Sytuacja wygląda w ten sposób, że pan prezydent miasta Krakowa w ogóle nie dba o budynek. brak jest pieniędzy, prawda, na zapłacenie portierów, sekretarki księgowej, pani dyrektor. Nie ma w ogóle pieniędzy, brak jest nawet na papier toaletowy, prawda, pieniędzy. W ogóle nie, brak jest całkowity, prawda, jeżeli chodzi o pieniądze. Nie, nikt nie dba. Dom ten powinien być perełką miasta Krakowa, powinien być perełką, prawda, Polski. Tymczasem, prawda, jest całkiem zaniedbany z uwagi na to, że brak jest pieniędzy na remonty, na inne rzeczy, prawda, na sprzęt, na gabloty, na brak jest w ogóle pieniążków. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Związek Legionistów Polskich był trzykrotnie delegalizowany przez hitlerowców, komunistów, postkomunistów, a teraz pan prezydent miasta Krakowa chce go zdegalizować po raz czwarty. Pan generał Strużanowski, odznaczony siedmiokrotnie Krzyżem Wirtuti, siedmiokrotnie Krzyżem Walecznych, trzykrotnie Krzyżem Wirtuti Militarii wojennym, powiedział, niech nikt, kto czuje się Polakiem, nie wyciąga ręki po nasz dom. Niech nikt nie usiłuje zaprzeczyć ciągłości Związku Legionistów Polskich. Tymczasem, prawda, są takie zarzuty ze strony miasta, że stara się zniszczyć, prawda, Muzeum Czynu Niepodległościowego. Miasto żąda, aby, prawda, budynek został całkowicie opróżniony, a wtedy zostanie przeprowadzony remont. Tymczasem zbiory takie, jak tutaj są eksponaty, białe kruki, nie mogą, prawda, zostać wyprowadzone poza dom. Absolutnie, mogłyby ulec zniszczeniu. Tymczasem, prawda, no tyle chciałem powiedzieć.
Jeszcze takie pytanie, czym tak dla pana osobiście jest ten dom jako potomka legionisty?
Dla mnie dom jest pamiątką niesamowitą. Pan legioniści oczywiście poświęcali swoje życie dla Polski. No i Związek Legionistów postanowił wybudować, prawda, pamiątkę, postanowił wybudować dom dla upamiętnienia, prawda, Józefa Piłsudskiego. Tymczasem została wybudowana zaledwie 1/10 część tego domu. Z uwagi na to, że nastąpiła wojna, brak pieniędzy, nie było możliwości dokończenia. Uważam, że w tej chwili naród polski jest tak bogatym krajem, prawda, że powinien dokończyć budowę tego domu.
Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Michałem Dudką.
Proszę Państwa, aby przedstawić jeszcze to, że ten dom żyje i może służyć jeszcze nadal i w jeszcze większej skali naszemu społeczeństwu, pani doktor Renata Zawistowska, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Pani doktor, to miejsce żyje, pani tutaj współpracuje z tym muzeum i z tymi ludźmi, tak?
Tak, oczywiście. Od kilku lat aktywnie jako nauczyciel wraz z młodzieżą uczestniczę w różnych inicjatywach podejmowanych przez Związek Legionistów Polskich. W maju uczestniczymy w uroczystościach upamiętniających śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego. Wspólnie z uczniami jesteśmy w krypcie na Wawelu, ale także bierzemy udział w przemarszach z Wawelu na Oleandry. Przygotowujemy albumy poświęcone działalności marszałka Józefa Piłsudskiego. Także młodzież, odpocząwszy od szkoły podstawowej po średnią, uczestniczy w lekcjach muzealnych, które odbywają się właśnie tutaj w Domu Legionistów. Młodzież bardzo chętnie chce brać udział w tych wszystkich inicjatywach. Uważa, że jest to niezbędne we współczesnym świecie, aby podtrzymać tożsamość narodową, aby pamiętać o przepięknej i bogatej historii Polski.
Dziękuję. Przejdę do rozmowy z kolejnymi osobami. Mówiła pani dr Renata Zawistowska, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Tomasz Chochorek, sekcyjny dowódca 3. plutonu strzelców. Proszę powiedzieć, jesteście tutaj, macie tu siedzibę z tego co wiem, a więc co wy tutaj robicie? Jak to się stało, że tutaj jesteście?
Witam Państwa serdecznie. Jak to wszystko się zaczęło? Wszystko zaczęło się tak, że w 2010 roku, kiedy powstała nasza jednostka, taką myślą, która nam wtedy towarzyszyła, było to, aby stworzyć jednostkę, która będzie krzewiła wartości patriotyczne, wartości niepodległościowe. Taka jednostka powstała. Wtedy też zgłosili się pierwsi ludzie do naszej jednostki i wtedy trzeba było szukać miejsca, w którym moglibyśmy się zatrzymać. Takim miejscem właśnie są Oleandry. W 2010 roku delegacja naszej jednostki przybyła tutaj do dowództwa, do Związku Legionistów Polskich. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, zaowocowało to współpracą. Dzięki temu obecnie mamy siedzibę. Mamy siedzibę, w której możemy trzymać swój sprzęt, gdzie możemy prowadzić różnego rodzaju wydarzenia patriotyczne, niepodległościowe. To miejsce jest miejscem, w którym ta historia, która jest historią nas wszystkich, historią strzelców, która została założona właśnie, strzelcy, którzy zostali założeni przez marszałka Józefa Piłsudskiego, to miejsce jest takim właśnie, taką świątynią, mógłbym powiedzieć. Tutaj ta historia jest namacalna. Widzimy wszystkie te eksponaty, których w żadnym innym muzeum na terenie naszego kraju nie możemy zobaczyć. Związek Legionistów Polskich umożliwia nam to, aby te eksponaty zwiedzać, aby to wszystko widzieć, tak? Możemy tutaj właśnie, jak już powiedziałem, prowadzić swoje zajęcia. Nasza jednostka zajmuje się, tak już powiedziałem, krzewieniem idei patriotycznych, niepodległościowych, również wyszkoleniem ogólnowojskowym.
Przepraszam, jesteście tutaj, działacie dzięki uprzejmości właśnie związku i dzięki uprzejmości muzeum. Zaczynaliście w niewielkiej liczbie. Teraz ilu was jest w związku?
Kiedy powstała nasza jednostka, były to 4 osoby. W tym momencie, po 5 latach, jest nas około 100 osób. Dzięki właśnie uprzejmości Związku Legionistów Polskich, którzy pozwolili nam się tutaj zatrzymać, ta liczba wzrosła, tak? Ponieważ ludzie wiedzą, przychodzą, widzą to wszystko, tą historię mają po prostu przed sobą.
Mówił sekcyjny Tomasz Chochorek, dowódca 3. plutonu. Przejdę jeszcze do rozmowy z sekcyjnym Konradem Filmowskim, wnukiem również legionisty. Proszę powiedzieć, czym zajmujecie się, bo tak na co dzień w telewizji władze miasta, władze w ogóle nasze państwowe i wszyscy się cieszą, że są młodzi ludzie, patrioci w mundurach, wyszkoleni, coś pokazują, pilnują, są zawsze dla społeczeństwa w dzień i w nocy, tylko jak chodzi co do czego, to są wtedy problemy. Ale wy cieszycie się z tego, co jest. Więc co wy takiego robicie również dla społeczeństwa, również dzięki temu, że macie gdzieś gniazdo, gdzieś was po prostu przyjęto, a więc tutaj w Muzeum Czynu Niepodległościowego.
Nasza organizacja zajmuje się wojskowym szkoleniem obywateli. Wśród naszych członków przeważają ludzie w wieku, młodzież w wieku studenckim. Ale oprócz tego jest też dużo ludzi w innym wieku. No średnia taki przedział to jest od 16 nawet do 50 paru lat ludzie. Przychodzą oni z różnych środowisk, no są to studenci, młodzież licealna, też ludzie pracujący, a nawet byli żołnierze zawodowi i rezerwiści. Jeśli chodzi o same szkolenia, które przeprowadzamy, bo działamy w systemie takim, że odbywają się one co sobotę, czasem częściej, czasem są one kilkudniowe, no staramy się bazować na, w miarę możliwości oczywiście, na współczesnych programach szkoleniowych Wojska Polskiego. No tak dla przykładu powiem, że na przykład zajmujemy się organizowaniem szkoleń z obchodzenia się z bronią palną, łącznie ze strzelaniem z tej broni, ochroną przed bronią masowego rażenia, budowaniem schronów, pierwszą pomocą medyczną, walką wręcz, łącznością, wieloma różnymi dziedzinami z tego właśnie zakresu. Jeśli chodzi jeszcze, dlaczego nasza, to może być pożyteczne, znaczy tak w zasadzie w Polsce brakuje czegoś takiego, jak dawniej była obrona cywilna, gdzie na przykład w przypadku klęsk żywiołowych i powodzi my zawsze jesteśmy też przygotowani na takie sytuacje.
Dziękuję. Mówił Konrad Filmowski, dowódca drugiego plutonu. Przejdę jeszcze do rozmowy ze Stanisławem Lachowiczem, zastępcą dowódcy drugiego plutonu. Proszę powiedzieć, co robicie i jak wygląda u was ten system szkolenia, bo jest to również w sposób jakiś bardzo dobry zorganizowany.
Zgadza się. W naszej jednostce zbiórki są stricte związane z rocznym planem szkolenia. Realizowane są co tydzień na takich zbiórkach około 12 godzinnych od wczesnych godzin porannych. Działamy na terenie głównie Krakowa i okolic, na poligonach, strzelnicach, w okolicznych też lasach. Prowadzimy też szkolenia wyjazdowe, które trwają na przykład kilka dni. No i na wszystkich tych zbiórkach staramy się realizować ten nasz plan szkolenia i właśnie zakresy, tak jak wymieniał tutaj sekcyjny, to jest pierwsza pomoc, strzelectwo, walka wręcz, łączność, ratownictwo pola walki. Zbiórki są przeprowadzane w sposób zorganizowany. Na każdej obecni są instruktorzy, którzy koordynują działania strzelców. No i to co tydzień spotykamy się bez znaczenia, czy jest to zima, czy jest to lato, jakoby nie była pogoda, to one się odbywają. Kładziemy też szeroki nacisk na tężyznę fizyczną naszych strzelców. No i oprócz takich zwykłych zbiórek też bierzemy udział w przemarszach, w imprezach masowych typu piknik lotniczy, Dni Czyżyn, a przemarsze to wiadomo oczywiście 11 listopada, 3 maja. No i w ten sposób to wygląda.
Czyli jesteście zawsze tam, gdzie was proszą i gdzie powinniście być, mówił Stanisław Lachowicz, zastępca dowódcy drugiego plutonu. Jeszcze na zakończenie rozmowa ze starszym strzelcem Marcinem Niemcem. Jest pan dowódcą drugiej drużyny, drugiego plutonu. Jak dopełniłby pan wypowiedź kolegów, bo jesteście tutaj, dość długo rozrasta się wasza organizacja i również tężnieje.
Oczywiście. Oprócz zajęć prowadzonych według coborocznego planu szkolenia, w sumie są również organizowane szkolenia wyjazdowe, gdzie możemy się wymieniać doświadczeniem razem z członkami innych jednostek strzeleckich z całego kraju. Oprócz stricte szkoleń są również organizowane manewry na poligonach wojskowych, gdzie możemy sprawdzić stan wyszkolenia oraz zgrania naszych pododdziałów.
Dziękuję. Mówił starszy strzelec Marcin Niemiec. Proszę Państwa, tych młodych ludzi, którzy przed chwilą się wypowiadali, przyjęli ludzie, którzy opiekują się tym domem, a więc Związek Legionistów Polskich, Muzeum Czynu Niepodległościowego. Ci młodzi ludzie nie chcą wchodzić w politykę, nie od tego są. Służą takiej władzy legalnej, jaka jest. Służą przede wszystkim naszemu polskiemu społeczeństwu, ale nie zapominajmy o tym, że gdy są potrzebni, są wszędzie wołani, ale żeby pomóc im, to już o tym wszyscy zapominają. Zapominają również o tym, że to tutaj, w tym pomieszczeniu, w tym budynku mają swoją siedzibę. Tu trzymają broń, mundury i wiele innych rzeczy, które jest im potrzebne. Wszystko to dzięki życzliwości ludzi, którzy są dzisiaj również na naszym programie. Zostańcie Państwo z nami.
Pani Mirosława Skulska, wołynianka, harcerka II Rzeczypospolitej, skarbnik tego związku. Proszę powiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja finansowa?
Była już poruszana ta sprawa, ale ja tak od siebie powiem. Sytuacja jest bardzo trudna. Jesteśmy tutaj 25 lat, jakoś dawaliśmy sobie radę, ale już w 2013 roku zaczęły się wielkie kłopoty, ponieważ związek miał tutaj na swoim terenie, wynajmowano od nas parking. Płacono nam miesięcznie 3321 zł. Z chwilą, kiedy powstał projekt i ktoś zakupił obok stary budynek i była już mowa o budowaniu nowego obiektu. I wtedy pani, nawet ta właścicielka, zapewniała nas, że jak długo będą budować, to my będziemy z tego parkingu dostawać wynagrodzenie. Niestety, skończyło się to w lipcu w 2013 roku, czyli za kilka lat, bo już można powiedzieć, że już trzeci rok, straciliśmy około 90 tysięcy złotych. Oprócz tego związek wynajmował piwnicę i tam był sklep sportowy. No i też otrzymywaliśmy miesięcznie 4 485 zł. I z tego to nam służyło na pokrycie takich najważniejszych kosztów. No ale niestety Urząd Miasta po prostu zabronił tym użytkownikom dalej nam płacić. I od kwietnia nie płacili, od lutego do kwietnia włącznie za 3 miesiące straciliśmy 15 tysięcy. Gdyby ten lokal był jeszcze, to jeszcze idzie następny 25 tysięcy. Więc mielibyśmy na nasze utrzymanie.
Pani Mirosławo, przepraszam, bo musimy kończyć, bo program dobiega już końca. Także z tego, co pani mówi, ta sytuacja finansowa jest bardzo trudna. I na zakończenie jeszcze pan komendant.
Krystian Wach-Smucki, komendant Naczelnego Związku Legionistów Polskich. Panie komendancie, jakie nadzieje na to? Macie nadzieję na to, że ktoś się w Polsce ocknie i wam po prostu pomoże, nie patrząc na to, że jesteście organizacją społeczną?
No, o takiej tradycji, o takiej wspaniałej historii. Ja nie wierzę w to, że państwo polskie doprowadziło do takiego stanu, o którym tutaj była mowa, o którym mówiła między innymi pani dyrektor Zofia Korczyńska. Nie wierzę w to. My jesteśmy zdeterminowani, ale jesteśmy zdesperowani. Nie może być tak, żeby trud pokoleń Polaków, żeby ten czyn niepodległościowy, który tutaj znajduje wyjątkową, niepowtarzalną dokumentację. To jest niepodważalnie udokumentowana i ciągłość prawna związku, i to muzeum, i jego rola, żeby to było w jakikolwiek sposób w tej chwili zaprzepaszczone. Przecież wszyscy Polacy powinni się przyłożyć do tego, powinno to być zobowiązaniem dla wszystkich Polaków, dla każdego Polaka, dla każdej Polki, aby ratować ten dom imienia Józefa Piłsudskiego, aby ratować tą kolebkę niepodległości, aby ratować to jedyne w Polsce Muzeum Czynu Niepodległościowego, które jest poświęcone idei służby dla Rzeczypospolitej. Powtarzam, służby dla Rzeczypospolitej, aby uszanować testament pokoleń Polaków, tych polskich żołnierzy, którzy na przestrzeni dziejów walczyli przecież o niepodległe, wolne państwo polskie.
Dziękuję. Mówił pan Krystian Wach-Smucki, komendant naczelny Związku Legionistów Polskich. Proszę państwa, kończymy nasz program. Jeszcze bardzo wiele można by opowiadać i mówić o tym, co tutaj jest. Podziwiać również te zbiory, więc tym bardziej zapraszamy państwa do tego muzeum na Oleandrach w Krakowie, aby tutaj przyjść, aby tutaj porozmawiać z tymi ludźmi i aby być może również rzucić tutaj jakiś datek. To muzeum powoli umiera. Jeśli w porę nie obudzą się władze naszego państwa, władze Krakowa i również inne organizacje, stracimy to, co wywalczyły poprzednie pokolenia. My żegnamy się z państwem z Krakowa. Żegnają się
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.